Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
A dziś o książce, drodzy Państwo, mówić będziemy. A właściwie książka będzie początkiem rozmowy dotyczącej nas, chrześcijan. Książka pod tytułem Wytrwanie w czasie ucisku. A gościem w studiu Radia Warszawa jest pan Leszek Osieczko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
To jest tylko pretekst tak naprawdę, ta książka.
Nie wiem, mam nadzieję, że nie jest pretekstem, ale jest też pewną próbą odpowiedzi na różnego rodzaju zmiany, które dzisiaj widzimy, że zachodzą w społeczeństwach.
Panie Leszku, jakie to są zmiany? To są zmiany na dobre, czy to są zmiany na złe? To są zmiany, które już powinny nam sygnalizować, że dzieje się coś niepokojącego. Czy to jednak są takie zmiany, które dotyczą tego, że jesteśmy tacy byle jacy, że nam po prostu czasami nie zależy, albo że jeżeli widzimy, że dzieje się coś niepokojącego, to wolimy uciec niż z tym powalczyć.
No myślę, że człowiek jako korona Bożego stworzenia nie może o sobie myśleć, że jest byle jaka.
To od tego zaczynamy.
To od tego zaczynamy. Natomiast myślę, że w XXI wieku mamy wiele powodów do tego, żeby czasami zapomnieć o tym, dlaczego zostaliśmy stworzeni, przez kogo zostaliśmy stworzeni i o tym, że będąc Bożym dzieckiem, Bożym stworzeniem, nie zawsze musi być łatwo. I to jest, myślę, że największe wyzwanie. Jakby rozmawiamy o książce, która jest pewną próbą odpowiedzi na pytanie, albo w zasadzie na problem, który się pojawił, kiedy pracując z prześladowanymi chrześcijanami, zauważyliśmy, że to doświadczenie cierpienia, bólu, bycie naprawdę odłączonym częstokroć od społeczeństwa, od rodziny, powoduje to, że zadaje się mimowolnie to pytanie, gdzie jesteś, Panie Boże, skoro mnie stworzyłeś, skoro mnie kochasz, skoro jestem Twoim dzieckiem. I pomyśleliśmy sobie, że musimy coś z tym zrobić i dlatego pojawiła się ta książka Wytrwanie w czasie ucisku, która jest trochę pewnym owocem procesu, który dokonywał się w nas. Ale z drugiej strony sobie pomyśleliśmy, zachęcając wydawcę do wydania tej książki, to jest też wyjście naprzeciwko tej sytuacji, którą obserwujemy dzisiaj w krajach rozwiniętych. Chociażby takie jak Polska, które wcale nie są wolne od tego myślenia, które się pojawia również w naszych głowach, kiedy patrzymy na ten świat, patrzymy na swoje życie, na swoje doświadczenie cierpienia, bo ono też jest obecne w naszym życiu. I też cisnie nam się niejednokrotnie do w naszych sercach pytanie, czy w naszych umysłach, gdzie jesteś, Panie Boże? I teraz, co możemy zrobić z taką sytuacją, gdy po prostu najzwyczajniej to okoliczności zewnętrzne, cierpienie, ucisk, ta niemożność poradzenia sobie w danej sytuacji kwestionuje cały czas i ten fundament, który gdzieś przez to Boże Słowo został w nas zasiany.
Panie Leszku, ale ja tutaj...
I próbuje nas troszeczkę spacyfikować z tej roli właśnie tej korony Bożego stworzenia dziecka.
Ale to i tak jest w tej całej złej sytuacji, to o tyle jest dobra sytuacja, że wiemy, że Bóg jest i pytamy, gdzie jesteś, ale już w założeniu, że On gdzieś jest, tylko gdzieś Go szukamy. Gorzej jest z tymi, którzy nigdy Go nie odnaleźli i mało tego, nawet nie w głowie im zadanie takiego pytania.
No, z jednej strony jest to połowiczny sukces, ale z drugiej strony ja sobie myślę też o tej narracji, którą widzimy też w Bożym Słowie, która mówi o tym, że jednak te anioły, które się zbuntowały, czyli tak zwane demony, one też wiedzą, nawet się boją tego Pana Boga. W związku z tym sobie myślę, że tak nie do końca wystarczy nam wiedzieć o tym, że Pan Bóg jest, ale myślę, że to tak samo, jakbyśmy wiedzieli po prostu z jednej strony o tym, że mamy tatę, ale z drugiej strony go nigdy nie poznaliśmy. I myślę, że to jest kardynalna różnica. Mieć tą świadomość tego, że ktoś istnieje, a po prostu być w relacji z tym kimś, kto nas kocha. W związku z tym właśnie ta książka jest próbą odpowiedzi na pytanie właśnie, kim jest ten, kto nas kocha, jakie jest jego DNA, co go motywuje, co jest w jego sercu, w jaki jest sposób myślenia o nas i o innych, a także o naszych prześladowcach, po to, żeby w nas rzeczywiście wyzwolić to, do czego jesteśmy powołani. Według niego jesteśmy powołani do tej miłości wzajemnej. Dlatego, że obserwując bardzo często reakcje między innymi chrześcijan, które miały miejsce mniej więcej na przełomie XX-XXI wieku, bo mniej więcej ta książka się wtedy rodziła, zaobserwowaliśmy, że niestety też chrześcijanie brali udział czynny w nakręcaniu z jakiejś spirali nienawiści. Skoro muzułmanie nas prześladowali, to my nie możemy po prostu być im dłużni. I jakby ta książka została napisana do tego, żeby rzeczywiście poddać nasz umysł takiej formacji, żebyśmy byli w stanie, jako Boże dzieci, odpowiadać na to Boże powołanie właśnie w taki sposób. Skoro nas ktoś krzywdzi, to my chcemy go kochać. Bo to jest w zasadzie jedyny sposób na przerwanie tego błędnego koła nienawiści, agresji, która niestety bardzo często się kończy katastrofalnie. I wielokrotnie mogliśmy obserwować w historii, że takie miejsca, w których chrześcijanie odpowiadali po prostu nienawiścią na nienawiść, prowadziły po prostu do kataklizmów.
Wiek XXI to wiek, w którym właściwie nie powinniśmy w ogóle mówić o prześladowaniu chrześcijan. No, dla niektórych jest to temat tak absurdalny, że zupełnie nie do pojęcia. A są takie miejsca i to... Nawet ich daleko nie trzeba szukać. Są takie miejsca, gdzie mówi się, może nie wprost, ale na pewno mówi się o prześladowaniu chrześcijan. Gdzie szukać takich miejsc na mapie?
W zasadzie to już nie jest takie bardzo trudne, dlatego że jako Open Doors monitorujemy tą sytuację od kilkunastu lat i możemy powiedzieć, że dzisiaj około 70 krajach na całym świecie możemy spotykać się z bardzo różnymi formami represji, które...
Niewiarygodne, 70.
70 krajów. Natomiast to 70 krajów, my w indeksie uwzględniamy tylko 50 krajów, te, w których rzeczywiście jest najtrudno dzisiaj być wiernym Chrystusowi. Wierność Chrystusowi to nie oznacza tylko i wyłącznie naszej przynależności do danej denominacji czy kościoła, ale po prostu naśladowanie tych wszystkich zasad, które Chrystus przekazał nam w takiej codzienności. W związku z tym tych krajów jest naprawdę dużo i to są takie kraje, które z jednej strony mogą być dosyć egzotyczne, jak Korea Północna, o której my wiemy, że jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno być tam naśladowcą Chrystusa. Obecnie się szacuje, że ten kościół, który jest tam prześladowany, to jest kościół około 250 tysięcy, z czego 50 około tysięcy chrześcijan być może przybywa dzisiaj właśnie w tych obozach dla uchodźców, nie dla uchodźców, ale reedukacyjnych, których celem jest po prostu wyperswadowanie tego przekonania o tym, że Chrystus jest tym, który zbawia nas od naszych grzechów.
Jak to wygląda?
Wygląda to
jak
tak,
wygląda życie w takim obozie?
Życie w takim obozie, myślę... jest podobne do życia w obozie, do życia w obozie koncentracyjnym. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę w ten sposób łamania człowieka, wmawiania mu różnego rodzaju kłamstw i też próby złamania go poprzez opieranie się na tym, że skrzywdzi się jego najbliższą rodzinę, powoduje to, że wielu chrześcijan dzisiaj po prostu poddaje swoją wiarę po to, żeby móc ratować innych ludzi. Natomiast są znane bardzo, bardzo trudne relacje i bardzo bolesne relacje. Chociażby ja znam taką relację kobiety, która przebywała w takim obozie, no trzeba powiedzieć koncentracyjnym, którą zmuszono do tego, żeby ona utopiła w wiadrze dziecko, które sama wydała na świat chwilę przedtem. W związku z tym można sobie wyobrazić, do jakiego bestialstwa dzisiaj reżim Kimów posuwa się tylko i wyłącznie w tym celu, żeby zademonstrować swoją wielkość.
A ja nie jestem w stanie, panie Leszku, sobie tego wyobrazić.
Ja też nie jestem w stanie.
Po prostu ja nie mogę uwierzyć, że żyjemy w XXI wieku. To pierwsza rzecz. Dobrze, może nie wiek jest tutaj tym czynnikiem wytłumaczenia tego, co się dzieje, ale mamy tak ogromną świadomość. Jeżeli jej nie mamy, to mamy możliwości do tego, żeby się dowiedzieć. My mamy media społecznościowe, no internet właściwie dostępny jest też prawie w całym świecie, tak? No i namacalnie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tym ludziom
ale
pomóc.
Ale to, co też na przykład znajdziemy w książce Wytrwanie w czasie ucisku, jeden ze współautorów tej książki, on mówi o tym, dzisiaj mamy taką sytuację, że chrześcijanie w wielu krajach są prześladowani. I to jest, myślę, rzeczywistość, która dotyka dzisiaj 245 milionów chrześcijan. Ogromna rzesza ludzi. Ale z drugiej strony mamy rzeczywistość życia w krajach wolnych, takich chociażby jak Polska, w których chrześcijanie, i ono do tego się odwołuje, są najzwyczajniej po prostu kuszeni. Jesteśmy kuszeni wieloma różnymi rzeczami. Mamy, jeżeli włączymy jakąkolwiek stację telewizyjną, jakąkolwiek stację radiową, mamy mnóstwo możliwości, które ktoś stara się nam zaproponować do tego, żebyśmy po prostu wypełnili sobie czas, swoje myśli, swoje życie, które są teoretycznie w stanie spowodować to, że my będziemy szczęśliwi. I pomimo tego, że my to robimy i idziemy za tym, jak tak nie poddając tego żadnej refleksji, ocenie, to mam wrażenie, że jesteśmy dalej społeczeństwem bardzo sfrustrowanym, bardzo życiem zmęczonym i niespełnionym. I myślę, że to jest ten powód, dla którego najzwyczajniej my nie chcemy patrzeć na chociażby ten obłok świadków, który dzisiaj dostarcza prześladowany Kościół po to, żeby być dla nas zachętą między innymi do nieugiętości, do wytrwałości, do takiej zdeterminowanej wiary w okolicznościach, które nie są dla nas miłe i przyjemne.
Natomiast... Ale wie pan, to właśnie to jest wolność. To jest właśnie nasza wolność. Ta wolność, która też czasami boli.
To jest ta wolność, chociaż z drugiej strony jak ta książka próbuje też odpowiedzieć na pytanie, co jest źródłem jakby prześladowania, bo my często mamy takie tylko i wyłącznie spłycone myślenie na temat tego, co dzisiaj stoi za prześladowaniem. Natomiast ona patrzy na to z perspektywy stricte tego, czego sam Chrystus nauczał i czego uczyli też apostołowie. I zachęca do tego, żeby patrzeć na to z perspektywy stricte duchowej. Czyli za tą nienawiścią nie stoją tylko i wyłącznie ludzie, ale stoją zwierzchności duchowe, które chcą, żeby ci ludzie najzwyczajniej brzydko i brutalnie mówiąc się pozabijali. I on ich inspiruje do tego, przeciwnik Kościoła, szatan, do tego, żeby ludzie byli dla siebie po prostu okrutni. Mogliśmy to oglądać w XX wieku, chociażby mieliśmy takich w cudzysłowie bardzo negatywnych bohaterów historii, jak chociażby Stalin, czy Hitler, czy Mussolini, czy wielu jeszcze innych ludzi, którzy po prostu zasłynęli ze swojej nienawiści do rasy ludzkiej. Natomiast odpowiedzią na to może być tylko i wyłącznie to nasze wezwanie, albo to chrystusowe wezwanie do tego, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I więcej Chrystus chce powiedzieć, ponieważ my jesteśmy zdegenerowani jako ludzie. Jesteśmy zepsuci. Grzech nas przenika. W związku z tym Chrystus to, co chce w nas zrobić, chce nam powiedzieć, ja jestem w stanie sprawić, że wy będziecie się wzajemnie miłować. I to nie będzie pochodziło tylko i wyłącznie z was, ale ja jestem źródłem tej miłości. I ta książka właśnie do tego zachęca, do tego pokazania, zaproponowania zupełnie innego sposobu na funkcjonowanie w codzienności. Nie próbie, która będzie polegała na tym, że my będziemy gonić brzydko tego, w cudzysłowie, białego króliczka i nigdy go nie dogonimy. On zawsze będzie nieosiągalny dla nas i za każdym razem, kiedy będziemy kupowali nową zabawkę, nowy gadżet, wyjeżdżali do nowego kraju, zawsze będziemy wracali, to nam wystarczy na chwilę. To nam wystarczy na chwilę. Natomiast rzeczywiście poznając Boga i będąc w tej relacji z Panem Bogiem, my możemy bez względu na okoliczności, na nasz status majątkowy, doświadczać tego spełnienia, które nie zależy od okoliczności, nie zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy i nie będzie zawsze powodowało tego, że my będziemy kwestionować fakt istnienia Pana Boga, ale będzie napawało nas tą przemożną świadomością i doniosłością faktu, że w najgorszej sytuacji Bóg jest obok mnie. On mi towarzyszy i On mi pomoże. A nawet gdybym umarł, to nie jest koniec.
Panie Leszku, a ja powiem panu tak zupełnie szczerze, że tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. I ja tak sobie myślę, dobry Boże, gdyby ktoś groził mojej rodzinie, moim dzieciom, mojej córce, mojemu synowi, moim bliskim. Teraz jestem w stanie powiedzieć, że wiem, co bym zrobiła. W danym momencie myślę, rozumiem, że zadałabym pytanie, Panie Boże, gdzie jesteś?
Ja rozumiem jak najbardziej. Ja powiem szczerze, z moją małżonką często o tym rozmawiamy. Ona jest taką osobą, która często konfrontuje moją wiarę i mój sposób myślenia, który jest taki bardzo piotrowy. Jestem porywczy w deklaracjach. Natomiast sobie myślę, i tu przywodzi mi, mam nadzieję, opatrzność, taką sytuację, świadectwo, którą ja znam z Iranu. To była podobna sytuacja, dotyczyła kobiety, która nawróciła się z islamu, została chrześcijanką i ona nie była w stanie jak gdyby funkcjonować każdego dnia, bo żyła cały czas z tym pytaniem, czy ona będzie w stanie dochować tej wierności. Do momentu, kiedy trafiła do celi więziennej i pomyślała sobie, że to już jest koniec jej wiary. I kiedy przyszedł jej oprawca, kiedy zaczął ją przesłuchiwać i zadał jej to pytanie, czy chce uratować swoje życie, czy pozostać wierna swojemu Jezusowi, ona powiedziała bez wątpienia, chce pozostać wierna Jezusowi.
Ale wie pan, chodziło o nią, konkretnie tak. O nią, a nie o bliskich.
Ja tego też nie znam. Nie wiem, jak bym zareagował. Mhm. Trudno jest powiedzieć. Ale wiem jedno, że Bóg wie. Bóg wie, dlatego że On jest w stanie natchnąć nas taką wiarą i taką nadzieją, że nawet w dobie takiej konfrontacji albo w godzinie takiej konfrontacji my będziemy mieli przemożną świadomość tego faktu, że ta śmierć nie jest ostatecznym rozwiązaniem.
No bo też trochę gdzieś gubimy się tym myśleniem, że to jest tu i teraz. Że to się kończy razem ze śmiercią, prawda? Że no, wiemy, że jest niebo, że jest piekło, że jest czyściec, natomiast jakby namacalnie nie jesteśmy w stanie tego dotknąć. I myślę, że to jest właśnie grzech człowieka współczesnego. Że jeżeli czegoś nie widzimy, nie dotykamy, nie czujemy, to tego nie ma. A z drugiej strony, powiem panu taką jeszcze...
Ale patrząc na Chrystusa, my wiemy, że jest.
Tak, dokładnie. Tak no właśnie, że trochę jest z nas taka skrajność i właśnie to coś, czego trudno jest dotknąć, trudno jest zrozumieć.
Dlatego ja sobie myślę, że w zasadzie jest jedną i możliwą rzeczą w takiej sytuacji rzeczywiście patrzeć na tego, który pokonał śmierć, na Chrystusa Jezusa, bo to jest on jest Bogiem, który jest w stanie wzbudzić nas z martwych. A święty Paweł, o ile dobrze pamiętam, w jednym z listów powiedział tak, że jeśli byśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w Chrystusie Jezusie, to jesteśmy pożałowania głodni. Mhm. I my w tej nadziei zmartwychwstania jesteśmy powołani do tego współistnienia w tej relacji z Panem Bogiem.
A wie pan, co mi teraz przychodzi do głowy? Właśnie symbol krzyża tak naprawdę, bo dla kogoś ten krzyż to jest koniec, a dla chrześcijan to jest symbol zwycięstwa, to jest symbol życia.
Dokładnie tak. I ten krzyż zawsze oznajmia nam to, że śmierć została pokonana. I nawet największa konfrontacja nie jest konfrontacją ostateczną. Ona nawet jeżeli przynosi nam cierpienie, nawet jest powodem strachu, to i tak w ostateczności wiemy, że pokonując ten próg, który nas, myślę, dużo kosztuje, on prowadzi nas do czegoś zdecydowanie więcej. Natomiast ten krzyż nam też przypomina o tym właśnie, do kogo przynależymy, kto jest centrum tego wszystkiego i myślę, że to Pan Jezus powiedział tak, odchodząc, że idę do Ojca przygotować wam miejsce. Tak, ale nie bójcie się, nie będziecie sami. Zostawię wam swojego pocieszyciela, Ducha Prawdy. I on was we wszystkim utwierdzi. Ja sobie myślę, że dzisiaj właśnie Kościół tego potrzebuje, takiego utwierdzenia w tych prawdach. Kim jest Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus? Kim jest Pan Bóg? Do czego my zostaliśmy powołani? Czy rzeczywiście powinniśmy walczyć z prześladowcami, czy być może powinniśmy po prostu traktować ich tak, jak Pan Jezus potraktował nas, bo byliśmy kiedyś jego nieprzyjaciółmi, a on nas swoimi przyjaciółmi uczynił. W związku z tym to jest też taka zachęta do tego, żeby nadać naszemu codziennemu naśladowaniu Pana Jezusa właśnie ten kształt, który będzie miał swoje odzwierciedlenie w miłości wzajemnej, w szacunku, w przebaczeniu, w trosce. I myślę, że to jest w stanie rzeczywiście być też takim elementem, który będzie powodowało to, że chrześcijaństwo jest tą relacją, która rzeczywiście jest dla innych wielką zachętą do tego, żeby jej spróbować.
ciężki orzech do zgryzienia, co wcale nie jest proste, bo to nie jest proste zbudowanie takiej relacji.
Ale o tym nie rozmawiamy.
Nie. Ale też pomyślałam sobie, że my do źródeł po prostu musimy powrócić. Naprawdę, że gdzieś przez cały czas ja mam takie wrażenie, że ciągle tak gonimy, a jednak ten powrót do tej żywej wiary jest niezwykle istotny. Niezwykle. I lektura Pisma Świętego, i modlitwa, że wydaje nam się to takie oczywiste, wydaje nam się to taką codziennością, to żebyśmy z tej codzienności chociaż potrafili skorzystać. I to już w ogóle, to już będzie duży krok.
I w tym momencie pani zaproponowała, żeby uchwycić się jednego rozdziału z tej książki, a mianowicie tego, co można zrobić w tej sytuacji, żeby rzeczywiście być tym świadkiem Pana Boga, niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy. I tam są właśnie te dwa elementy. Lektura Pisma Świętego, codzienna modlitwa, i ufanie w to, że nie jesteśmy sami, że Pan posłał swojego ducha, żeby nas zachęcać i wspierać w tym naśladowaniu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja zachęcam Państwa do lektury tej książki.
Ta książka nie jest tyle do czytania, ale do tego, żeby rzeczywiście w małej grupie być może, we wspólnocie, próbować się formować. Żeby zmienić swój sposób myślenia na taki sposób, który będzie powodował to, że my będziemy bliżsi Panu Jezusowi i On będzie bliższy nam.
Bardzo dziękuję. Wytrwanie w czasie ucisku. To książka wydawnictwa Vocatio. Jeżeli ktoś z Państwa będzie szukał, to polecamy. Wytrwanie w czasie ucisku. Jest taki podtytuł i może to też będzie kolejny bodziec do tego, aby po tę książkę sięgnąć. Jak stać się silnym na czas burzy? Drodzy Państwo, to pytanie do nas skierowane, do nas bezpośrednio i to bez wyjątku. Pan Leszek Osieczko, gościu w studiu Radia Warszawa, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.